Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
A Call to Arms, Mobilizing America for World War II, to historyczna analiza Mauriego Kleina, poświęcona przejściu Stanów Zjednoczonych od niepewnych przygotowań obronnych do gospodarki zdolnej, zaopatrywać własne siły zbrojne i aliantów. Autor nie przedstawia mobilizacji jako automatycznego triumfu amerykańskiego przemysłu. Pokazuje ją jako trudny proces organizacyjny, polityczny i gospodarczy, prowadzony w warunkach ograniczeń surowcowych, sporów kompetencyjnych oraz zmieniających się potrzeb wojny. Centralne miejsce zajmują relacje między administracją Roosevelta, wielkimi przedsiębiorstwami, wojskiem i pracownikami. Klein śledzi tworzenie kolejnych instytucji odpowiedzialnych za priorytety produkcyjne i podział zasobów, w tym drogi prowadzącej do War Production Board. Książka należy zarazem do historii II wojny światowej, historii biznesu i historii państwa amerykańskiego. Jej celem jest wyjaśnienie. Jak kraj dotknięty jeszcze skutkami wielkiego kryzysu zbudował zaplecze przemysłowe określane później mianem arsenału demokracji? Oraz dlaczego osiągnięcie tego rezultatu wymagało ciągłych korekt, negocjacji i konfliktów? Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, od przygotowań obronnych do pełnej mobilizacji po Pearl Harbor, Klein umieszcza mobilizację w szerszym procesie, który rozpoczął się przed formalnym wejściem Stanów Zjednoczonych do wojny, administracja Franklina D. Roosevelta musiała zwiększać produkcję uzbrojenia, równocześnie działając w społeczeństwie, w którym silne były nastroje izolacjonistyczne i pamięć o kosztach i brzegowie wojny światowej. Pomoc dla Wielkiej Brytanii i innych aliantów sprawiała, że problem produkcji wojennej stawał się pilny jeszcze przed grudniem 1941 roku. Hasło Arsenału Demokracji oznaczało więc nie tylko deklarację polityczną, lecz także zadanie logistyczne trzeba było ustalić, co produkować. Kto otrzyma materiały oraz jak pogodzić zamówienia zagraniczne z potrzebami amerykańskiej armii. Atak na Pearl Harbor radykalnie podniósł skalę tych wyzwań. Nie stworzył jednak od zera sprawnego systemu, lecz ujawnił niedostatki wcześniejszych przygotowań. W tej perspektywie książka podważa prostą wizję natychmiastowej – jednolitej reakcji kraju. Decyzje podjęte przed wejściem do wojny miały znaczenie, ale ich realizacja wymagała później szybkiej rozbudowy administracji i przemysłu. Klein pokazuje, że mobilizacja była stopniowym przechodzeniem od polityki wsparcia do gospodarki podporządkowanej priorytetom militarnym. Po drugie, instytucje priorytetów. Od OPM i SPAB do War Production Board jednym z głównych tematów książki jest budowanie aparatu, który umiał kierować produkcją w gospodarce opartej przede wszystkim na prywatnych przedsiębiorstwach. Office of Production Management, Supply Priorities and Allocations Board. A następnie War Production Board powstawały, ponieważ wcześniejsze rozwiązania nie wystarczały do rozstrzygania sporów o stal, aluminium, gumę, maszyny i zdolności transportowe. Samo wydanie większych zamówień rządowych nie gwarantowało dostaw. Gdy kilka programów potrzebowało tych samych materiałów, konieczne było narzucanie kolejności i ograniczeń. Kolejne reorganizacje świadczyły zarazem o rozwoju systemu, jak i o jego początkowej niespójności. Klein analizuje ten proces jako problem koordynacji, a nie wyłącznie jako administracyjną kronikę. Instytucje musiały posiadać informacje o możliwościach zakładów, przewidywać zapotrzebowanie wojska oraz egzekwować decyzje wobec wpływowych podmiotów. Donald Nelson, wywodzący się z biznesu detalicznego, symbolizuje przenikanie doświadczenia korporacyjnego i pracy rządowej. Autor nie sugeruje jednak, że jedna osoba lub jedna agencja rozwiązała wszystkie problemy. Skuteczność zależała od współpracy wielu ośrodków, a konflikty między nimi wynikały często z realnej konkurencji celów. Dzięki temu książka wyjaśnia, dlaczego administracja mobilizacyjna stale się zmieniała, zamiast działać według jednego, gotowego planu. Po trzecie, przemysł samochodowy i trudna konwersja produkcji cywilnej. Klein podkreśla znaczenie przemysłu masowej produkcji, zwłaszcza przedsiębiorstw związanych z motoryzacją. Dla amerykańskiego wysiłku wojennego ich atutem nie było proste przerobienie samochodu na czołg czy samolot, lecz doświadczenie w projektowaniu procesów, organizacji dostaw, standaryzacji części i wytwarzaniu na ogromną skalę. Te kompetencje okazały się kluczowe, kiedy wojna wymagała wielkich ilości pojazdów, silników, amunicji i wyposażenia. Zarazem autor pokazuje, że określenie konwersja nie powinno sugerować łatwego przełączenia fabryki. Produkty wojskowe miały odmienne wymagania techniczne, zamówienia ulegały zmianom, a zakłady potrzebowały nowych narzędzi, materiałów i wykwalifikowanej kadry. Część firm dysponowała użytecznym potencjałem, lecz musiała nauczyć się współpracy z wojskową biurokracją i dostosować do jej specyfikacji. Państwo z kolei nie mogło zakładać, że prywatny sektor sam ustali właściwą skalę i kolejność inwestycji. Waga tego wątku polega na odejściu od mitu, że amerykańska przewaga przemysłowa była zasobem gotowym do natychmiastowego użycia. Była ona realna, ale wymagała organizacji oraz czasu. Książka wiąże późniejsze rekordy produkcyjne z wcześniejszymi decyzjami o rozbudowie mocy, a nie z samym patriotycznym entuzjazmem. Po czwarte, partnerstwo państwa. Biznesu i pracy jako warunek produkcji wojennej. Mobilizacja opisana przez Kleina nie polega na całkowitym zastąpieniu przedsiębiorstw przez państwo, ani na pozostawieniu wojny mechanizmom rynkowym. Jej istotą jest napięte partnerstwo. Rząd wyznaczał strategiczne cele, finansował zamówienia i próbował kontrolować dostęp do deficytowych surowców. Firmy wnosiły zakłady, wiedzę techniczną, sieci dostaw oraz praktykę zarządzania. Pracownicy natomiast musieli obsadzić rozbudowywane fabryki i utrzymać tempo produkcji w warunkach gwałtownych zmian. Każda z tych stron miała własne interesy i własne ograniczenia. Wojsko mogło formułować wysokie wymagania, ale nie zawsze rozumiało ograniczenia produkcji seryjnej. Przedsiębiorcy dysponowali użytecznym doświadczeniem, lecz nie byli automatycznie przygotowani do podporządkowania się publicznym priorytetom. Administracja musiała zatem negocjować, nadzorować i korygować, a nie tylko wydawać polecenia. Taka perspektywa pozwala lepiej zrozumieć skalę przemiany społecznej. Łodzieni sukces zależał od przepływu pracy, kapitału, informacji i materiałów między instytucjami o różnych kulturach działania. Klein traktuje współpracę jako osiągnięcie warunkowe, stale zagrożone przez brak zaufania i spory o władzę. W rezultacie opis mobilizacji jest bardziej realistyczny niż narracje przypisujące zwycięstwo wyłącznie przedsiębiorczości prywatnej albo wyłącznie centralnemu planowaniu. Na koniec, biurokratyczne konflikty i cena szybkiego zwiększania skali. Istotną wartością książki jest pokazanie, że efektywność mobilizacji nie narodziła się bezpośrednio z tworzenia kolejnych urzędów. Rozrost administracji mógł usprawniać przydział zasobów, ale rodził też nakładające się kompetencje, opóźnienia i rywalizacje między agencjami. Problemem nie była jedynie nieudolność urzędników. W gospodarce wojennej decyzja o przyznaniu stali jednej branży oznaczała zwykle ograniczenie możliwości innej, a zatem wybór miał konsekwencje militarne, polityczne i ekonomiczne. Podobnie spory między władzami cywilnymi a wojskiem często dotyczyły tego, kto ma ustalać priorytety i jak szybko należy zmieniać plany. Klein zwraca uwagę na konieczność uczenia się w trakcie działania. Planowanie odbywało się przy niepełnych danych, rosnących zamówieniach i zmieniającym się przebiegu wojny. Dlatego reorganizacje oraz korekty nie są wyłącznie dowodem porażki, lecz częścią adaptacji systemu do skali zadania. Jednocześnie autor nie idealizuje tego procesu. Koszty błędnych decyzji, niejasnych procedur i walki o wpływy były rzeczywiste. Ta analiza ma znaczenie także poza historią wojenną. Uczy, że w kryzysie sama koncentracja zasobów nie wystarczy. Potrzebne są jasne priorytety, wiarygodne informacje oraz instytucje zdolne zmieniać własne zasady, gdy pierwsze rozwiązania przestają odpowiadać rzeczywistości. Podsumowując. A Call to Arms warto polecić czytelnikom zainteresowanym historią Stanów Zjednoczonych, II wojną światową, dziejami przemysłu oraz funkcjonowaniem państwa w sytuacji kryzysowej. Skorzystają z niej także osoby badające politykę gospodarczą i relacje między administracją publiczną a biznesem. Książka wymaga uwagi, ponieważ koncentruje się na instytucjach, decyzjach produkcyjnych i sporach organizacyjnych, nie na froncie ani na doświadczeniach pojedynczych żołnierzy. W zamian oferuje dokładniejsze zrozumienie materialnych podstaw alianckiego wysiłku wojennego. Jej praktyczna wartość nie polega na dostarczaniu prostego modelu do skopiowania. Pokazuje raczej trwałe problemy wielkiej mobilizacji, niedobór zasobów, konkurencję priorytetów, trudności w wymianie informacji oraz potrzebę współdziałania podmiotów o odmiennych interesach. Na tle wielu popularnych ujęć amerykańskiego arsenału demokracji książka Kleina wyróżnia się naciskiem na drogę do sukcesu, a nie tylko na końcowe imponujące wyniki produkcyjne. Nie sprowadza przemiany do spontanicznej przewagi kapitalizmu ani do wszechmocy rządu federalnego. Traktuje ją jako wynik niełatwej, zmiennej współpracy biznesu, wojska, administracji i pracowników. Dzięki połączeniu historii gospodarczej z analizą organizacyjną stanowi wartościową lekturę dla tych, którzy chcą rozumieć nie tylko, co Stany Zjednoczone wyprodukowały, lecz także, jak zbudowały system zdolny tę produkcję planować, finansować i koordynować. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Maury Klein, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.